Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, uważni czytelnicy Słowa Bożego, poznający historię ludzi Boga. Przyglądamy się z ogromną uwagą wydarzeniu niezwykłemu i niezwykle istotnemu dla całej historii narodu wybranego. Jakub powracający do ziemi swojego ojca Izaaka podejmuje walkę ze sobą, ze swoimi wyobrażeniami, ze swoim strachem, ze swoim lękiem. Wydaje się być człowiekiem zatrzymanym przez Boga, bo ma zamiar uciec przed konfrontacją ze swoim starszym bratem bliźniakiem. Zmaga się przez całą noc ze swoją przeszłością, ze swoją historią, ale ostatecznie o brzasku dnia widzi zupełnie nową perspektywę. Strach ustępuje, jest gotowy na spotkanie z bratem. Ale, drogie siostry i drodzy bracia, wróćmy jeszcze do myśli, o której wspomniałem, przypominając interpretację imienia anioła, który walczył z Jakubem, jako szatana, Samaela. Niektórzy z komentatorów mówią też, czy utożsamiają tego szatana z wysłannikiem brata, a nawet z jego aniołem stróżem. To zmaganie Jakuba wydaje się być zapowiedzią walki między Izraelem a wszystkimi narodami tego świata. Rany zadane przez tego złego anioła będą ranami, które zadadzą wrogowie rodziny Jakuba. Wiemy dobrze, że znaczna część nakazów i zakazów zawartych w Talmudzie zmierza ku utrzymaniu odrębności całego narodu. Rabini i mędrcy żydowscy podkreślali to wiele razy. Naród wybrany zdaje się być samotny na tle całego świata. To jest jego misja, to jest przeznaczenie. Uderzenie w staw biodrowy to aluzja do obrzezania, nakazu zachowania przymierza z Bogiem, które w wielu narodach będzie wywoływało nieuzasadnioną nienawiść. Więc ta nocna walka jest zapowiedzią wszystkich walk, na które narażeni będą potomkowie pobłogosławionego Jakuba, a właściwie już Izraela. I tak jak noc jest symbolem wygnania i cierpienia, tak poranek, zorza jest znakiem nowego czasu, nowej epoki. Chodzi zatem o utwierdzenie w ludzie wybranym wiary, że mimo wszystkich cierpień dokona się ostateczne zwycięstwo i zachowanie odrębności od całego świata, między innymi przez znak przymierza, jakim jest obrzezanie, ma sens. Ale warto usłyszeć o jeszcze innym wyjaśnieniu tej walki. Największym wrogiem człowieka są złe skłonności, jecer hara. Czytamy w tradycji rabinicznej, że gdy człowiek się rodzi, te złe skłonności już na niego czekają. Cały czas podstępnie próbują go usidlić, by potem prześladować go w świecie ducha. Wystarczy przypomnieć sobie historię Kaina i Abla i to słowo Boga, który mówi: grzech łasi się u twoich stóp, leży w twoich drzwiach, a przecież ty masz nad nim panować. Te złe skłonności nie opuszczają człowieka. Czekają na swój czas, na swój moment. Natomiast dobre skłonności ujawniają się, według tradycji, gdy chłopiec osiąga 13 rok życia, dziewczynka 12, czyli wiek, gdy jest się w stanie samemu oczyścić i przez dobre uczynki związać ze światem ducha. Od tego momentu każdemu towarzyszą dwa anioły, dwie siły. Jest jecer hatow, czyli ta dobra skłonność, i jecer hara, skłonność ku złemu. Nad potokiem jabłek, według tej interpretacji, Jakub zmaga się z aniołem zła. I gdy zaczyna świtać, ten anioł prosi, by Jakub puścił go, bo przecież on ma teraz śpiewać pieśń przed Najwyższym. Jakub żąda błogosławieństwa, a anioł odpowiada: ty nic nie rozumiesz. Przez wszystkie lata mego istnienia, od dnia, kiedy zostałem stworzony, nigdy nie miałem okazji śpiewać pieśni. Teraz wreszcie ten czas nadszedł, wypuść mnie, bym mógł wychwalać mego Stwórcę. Dlaczego miałby taki anioł śpiewać pieśń przed Bogiem? Według tej tradycji ów anioł zła wypełnił swoje zadanie, bo celem istnienia złych skłonności w człowieku jest danie możliwości korzystania z wolnej woli i sprowokowanie człowieka do dokonywania wyboru między dobrem a złem. Gdyby nie było pokus, wybór dobra byłby oczywisty. Więc złe skłonności istnieją po to, by wzmocnić w człowieku przywiązanie do Boga, do Jego prawa, do studiowania Tory. Bo chodzi właśnie o danie człowiekowi możliwości duchowego wzrostu. Podobne myślenie znajdziemy w Księdze Wyjścia w 4 rozdziale między 24 a 26 wersetem, do czego zresztą, mam nadzieję, dojdziemy w którymś z kolejnych spotkań. Czym jest więc to wydarzenie nad potokiem Jabłok? Ono otwiera drogę do drugiego wejścia syna Izaaka do ziemi obiecanej. Do powrotu człowieka, który odtąd będzie się opierał na Bogu, który całym życiem będzie odpowiadał na wcześniej usłyszane słowo: jestem z tobą i będę cię strzegł. Bóg w tamtym miejscu wydaje się powtórzyć błogosławieństwo, które Jakub 20 lat wcześniej usłyszał od swojego ojca. I właśnie to błogosławieństwo, dopiero to błogosławieństwo, będzie fundamentem powstania narodu wybranego. Narodu, którego istnienie będzie nierozerwalnie związane z imieniem Boga, który kilka wieków później przedstawi się jako ten, który jest obecny tu i teraz. I wreszcie dochodzi do spotkania braci. Ten, który fauluje, spotyka tego, który jest dobrze ukształtowany. W 4 wersecie 33 rozdziału Księgi Rodzaju przeczytamy, że Ezaw pospieszył na spotkanie brata i objąwszy go za szyję, ucałował go. Rozpłakali się obaj. Minęło już ponad 20 lat od ich rozstania. Obaj, według chronologii biblijnej, są już w dość podeszłym wieku. Więc o ile dla nas nie jest zaskoczeniem ta wylewność Ezawa względem Jakuba, która wydaje się też świadczyć o dobrych zamiarach, pomimo oczywiście eskorty złożonej z 400 zbrojnych ludzi. O tyle Jakub nie jest do końca przekonany co do szczerości uczuć okazanych przez starszego brata. Mimo to próbuje wynagrodzić Ezawowi, chciałoby się powiedzieć, te wszystkie straty moralne, których doświadczył starszy z bliźniaków przed 20 laty, konkretnym darem, jakim są stada złożone z 200 kóz, 20 kozłów, 200 owiec, 20 baranów, 30 dojnych wielbłądzic, ich źrebiąt, 40 krów, 10 wołów, 20 oślic i 10 ośląt. Czy wystarczy taka rekompensata? Czy trzeba by czegoś więcej? Oczywiście uprzejmością nie ma końca. Ezaw nie chce przyjąć takiego daru. Mam ja dużo, bracie mój, powie. Niechaj przy tobie zostanie to, co jest twoje. Ależ nie, jeśli mnie darzysz łaską i życzliwością w swoich oczach, przyjmij ode mnie ten mój dar. Jakub używa argumentu, który ostatecznie przekonuje Ezawa. Gdym ujrzał twe oblicze, było ono obliczem aniołów przed Panem. Tak przetłumaczy to zdanie Targum Neofiti. W Biblii, choćby w przekładzie z Septuaginty, przeczytamy: gdy spojrzałem na twoje oblicze, to jakbym ujrzał oblicze Boga. Zechciej przyjąć te dary z moich rąk, po to również, abyś mi błogosławił. Przyjmij ode mnie te dowody mojego błogosławieństwa, które przyprowadziłem dla ciebie. Zobaczyć w czyjejś twarzy jakby oblicze Boga, oblicze anioła. Patrzeć na drugiego właśnie w taki sposób. Myślę, że wielu z nas przypomina się scena stworzenia człowieka i ten pomysł Boży zapisany w 26 wersecie 1 rozdziału Księgi Początków. Stwórzmy człowieka na nasze podobieństwo, podobnego nam. I w kolejnym wersie: i słowo Pana stworzyło człowieka na swój obraz. Na obraz Pana stworzyło go. Stworzyło mężczyznę i jego towarzyszkę życia. To oczywiście tekst targumiczny. W Biblii przeczytamy wyraźnie: i Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. I naturalnie z naszej współczesnej perspektywy, kiedy zaglądamy do Księgi Rodzaju, wiedząc o odkupieniu w Chrystusie, o tym, że w każdym z nas jest po chrzcie wyryty obraz Chrystusa, to nieprawdopodobne, niezwykłe, nie z tej ziemi podobieństwo do Syna Bożego, wyznanie Jakuba wydaje się być bardzo oczywiste. Jednak dla uważnego czytelnika tamtego czasu, zakorzenionego jedynie w pierwszym przymierzu, słowa Jakuba mogły być świadectwem o tym wewnętrznym pojednaniu, o zgodzie na własną historię życia, otwartości na przyszłość i pewności daru miłosierdzia, jaki spływa na Jakuba przez osobę jego starszego, bądź co bądź, pokrzywdzonego przed laty brata. Ale co ciekawe, i o czym już wspomniałem wcześniej, Jakub zdaje się nie dowierzać szczerości intencji Ezawa. I na propozycję ruszajmy w drogę i chodźmy, będę szedł z tobą, zaczyna się wymawiać, próbuje znaleźć skuteczny unik. Wiesz, panie mój, że mam dzieci wątłe, owce i krowy karmią młode. Jeśli je będę pędził choćby jeden dzień, padnie mi cała trzoda. Idź więc przed sługą twym, ja zaś będę szedł bez pośpiechu. I tak dalej, i tak dalej. Ezaw proponuje pozostawienie kilku swoich ludzi. Na cóż mi oni, skoro ty, panie mój, darzysz mnie łaską i życzliwością? Wtedy bracia się rozstają. Ezaw wraca na górę Seir. Jakub idzie do Sukkot. Tam buduje dom, stawia szałasy dla swoich stad, ale wznosi tam również ołtarz i modli się w imię Pana Boga Izraela. I właśnie w tym miejscu rozpoczyna się opowieść iście homerycka o porwaniu i zhańbieniu kobiety, w tym wypadku córki Jakuba, Diny. Można w tej opowieści bardzo łatwo odnaleźć analogię do Iliady Homera. Zostawimy jednak całą tę historię, która skończyła się tragicznie dla mieszkańców Sychem i wywołała również straszny popłoch w okolicy. W 35 rozdziale Księgi Rodzaju przeczytamy, że strach Boży padł na miasta, które były około nich. Już nie gonili synów Jakubowych. Zhańbiona i brzemienna córka Jakuba została zabrana przez swoich braci, przez Symeona i Lewiego. Natomiast sam Jakub znów doświadcza strachu przed zemstą. Wiedział doskonale, że z taką złą sławą trudno mu będzie znaleźć nie tylko jakąś przyjazną gościnę w okolicy, ale nawet miejsce, gdzie mógłby rozbić namiot. Wiedział, że jego rodzina jest zbyt słaba, by stawić czoło mieszkańcom Kanaanu. Nigdy z jego pamięci też nie ucieknie ta masakra w Sychem. W 49 rozdziale Księgi Rodzaju będzie mówił o przeklętej zapalczywości, o zatwardziałym gniewie. Warto jednak zaznaczyć w tym miejscu krążącą w Izraelu legendę, że Dina po gwałcie dokonanym przez księcia miasta Sychem urodziła córkę. Ponieważ było to dziecko gwałtu, bracia Diny domagali się, jak tego wymagał zwyczaj, uśmiercenia tego dziecka, by nikt nie mógł powiedzieć, że kobiety w Izraelu nie mają wstydu. Ale Jakub nie dopuścił do tej śmierci. Według legendy zawiesił niemowlęciu na szyi amulet z napisem „Święta dla Boga”, po czym położył ją pod krzakiem cierniowym, stąd została nazwana Asenat, i tego samego dnia archanioł Michał w postaci orła przeniósł ją do Egiptu, składając na ołtarzu kapłana o imieniu Potifar. Wiedział o tym, że żona tego kapłana jest bezpłodna, więc Egipcjanin zabrał dziewczynkę do siebie. I wiele lat później, kiedy umiłowany syn Jakuba, Józef, ocalił Egipt od głodu, kobiety egipskie przychodziły do niego z rozmaitymi darami, by podziękować za jego przenikliwość, mądrość i uratowanie życia. Między nimi była również Asenat, która ofiarowała mu swój medalion. Józef odczytał ten napis, rozpoznał w niej swoją krewną, ożenił się z nią. Choć inna legenda mówi o tym, że Asenat została drugą żoną Hioba. Miała z nim 7 synów i 3 córki. ponieważ podobnie jak Hiob cierpiała nie za swoje winy. Cała historia Diny i te legendy związane z jej urodzoną córką pokazują, że tragedie Jakuba nie skończyły się z wejściem do ziemi obiecanej. Co więcej, przed Jakubem jest jeszcze śmierć jego umiłowanej Racheli, która umiera po bardzo trudnym, ciężkim porodzie swojego kolejnego syna. Zresztą nazwała go od razu syn mego smutku, Ben-Oimi. Ale Jakub zmienił imię, nazywając go Beniaminem, co można przetłumaczyć jako syn moich dni albo syn siły. Ci z was, siostry i bracia, którzy znają historię Jakuba, wiedzą doskonale, że wyprzedziłem nieco chronologię, bo w Biblii po wydarzeniach z Sychem przeczytamy na początku 35 rozdziału konkretne polecenie Boga skierowane do Jakuba. Idź do Betel i tam zamieszkaj. Zbuduj tam ołtarz w imię słowa Pana, tak mówi Targum, zbuduj tam ołtarz dla Pana, przeczytamy w Biblii hebrajskiej, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed twym bratem Ezawem. Jakub ma wrócić na miejsce, w którym po raz pierwszy tak wyraźnie doświadczył obecności Boga i usłyszał konkretne obietnice, których trzymał się przez te 20 kilka lat, przekonując się, że Bóg jest wierny każdemu z wypowiedzianych przez siebie słów. Wtedy właśnie Jakub nakazuje wszystkim swoim domownikom: usuńcie spośród was obcy kult, jaki macie, oczyśćcie się i obmyjcie swe szaty. Okazało się, że wizerunków obcych bożków i rozmaitych przedmiotów służących idolatrii było w obozie Jakuba całkiem sporo. Jakub zebrał je wszystkie i zakopał je pod drzewem w pobliżu Sychem. Po powrocie do Betel, do tego domu Boga, do miejsca, które dla Jakuba było bramą do nieba, po raz kolejny Bóg potwierdza zmianę imienia. Odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, lecz twoje imię będzie Izrael. I z tamtego miejsca Jakub z całą swoją rodziną idzie w kierunku Efrata, czyli Betlejem. Tam właśnie po drodze z Racheli uchodzi życie. Czy była to konsekwencja kradzieży bożków, posążków, bóstw domowych jej ojca Labana, czyli swego rodzaju wejście w grzech idolatrii, czy doświadczyła tego przekleństwa wypowiedzianego przez jej męża? Niech zginie ten, u którego znajdą się posążki mojego teścia. Tego nie wiemy. Natomiast pewne jest, że właśnie tam, przy drodze z Betel do Betlejem, Rachela została pochowana i tam, po dzień dzisiejszy, jak zaznaczy Księga Rodzaju, znajduje się grób umiłowanej żony Jakuba. A o tym, co wydarzyło się później w życiu patriarchy Izraela, powiemy sobie już w kolejnym odcinku.